przed wyjściem do cerkwi.
Sława Jezusu Chrystu. Dla mikrofona ojciec Anatolij Szymaniuk.
Dy Anna Piotrowskaja.
Сьогоднішня Євангеліє у неділю після Богоявлення відноситься до змісту проповіді Христа, у якої сказано: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Гэтым заклікам Бог протягує діалог, який мав ён з Адамом у раї. Покаяние проповедали пророки Старого Заповету, а особливо Иоанн Креститель. Проповедью об покаянии почав Господь свое вучение. Так само и апостолы проповедовали: «И так покайтеся и покорытеся, каб загладилися грехи ваши». Адгэтуль покаяние з'являється істотной рысой духовного життя и знаходится у тесной сувязі с Божой лаской. Покаяние з'являється безпечным шляхом, який веде в Царство Небесное. «Наблизилося Царство Небесное, говорил Господь, тому покайтеся». Калі священное писание говорить об Царстве Небесном, завсёды подразумевая Господа и сувязь им, тому что где цар, там и царство, и нема царства без цара. Богочеловек Иисус Христос является головой церкви, у якой аховывается ласка Божия, якая дается Духом Святым усім, хто каються. Ми усе ведаем, что поводле вучення святых айцов церкви через грех мы отдаляемся от життя, яким з'являється Христос. Позбавляемся мы так само боской ласки, у виніку чого наступає азмроченость и духовная смерть. Это значит, что поводле православного вучення грех – это не просто помилка, для якой достатково одного слова «пробачте», але отдаление от Бога, и тому потребуется интегральная перемена. Збавление отримовываем через постоянное покаяние, подкресливая святый ригор полома. Адгэтуль, як было раней сказано, покаяние – это надзейный шлях у небесное царство. Урочистое святкование хрещення Господнього накировывает нашу думку на наше хрещення. И все мы некалі опускаліся у купель святого хрещення, и гэтая священная купель была дзвярыма для нашага уваходжання у грамадства веруючых на улоне християнской православной церкви. У гэтай купелі потонул наш старый человек, потонуло прабатьковское осужение, и из яе мы вышли новыми, чистыми, светлыми и беззаганными. И на нас при этом сошел Дух Святый, не у выгляде голуба, конечно, але деликатным повивом ласки Божией. Але ти светлая купель хрещения не озморочилася уже у нас темными справами, и вопратка, в якую нас одели при гэтым, так само белая, як у першие минуты после нашего хрещения, ти целое у нас начинье ласки отримае при хрещении, ти не подказывае нам наше сумление, что мы не притримовывалися ни доброт, отриманных у час хрещения, ни обяцанняў, даденных при хрещении. А калі так, то як нам знов звернуть нашу чистиню, нашу невинность? Бог наш великий у гневе своим, але еще больше великий у своей милости. И милучая грешнику ласка Божия, апрача купели хрещения, уладила еще нам купель покаяння, у якой з невартых уваги особ становим се достойными удельниками Царства Небесного.
У минулые выходные у Сандомежу прошел 11-й концерт «Каляда», где православных гимнов Божьего народжения. Это уже мероприемство, которое вписалось у календарь не только городских мероприемств, але так само церковны и притягивает шматликих наведвальников, говорит настоятель церкви у гонор святых апостолов Кирилла и Мефодия у Сандомежи, отец Марчин Хиль.
Идея зродила себе, как сама назва вскажет, 11-й концерт 11 лет тому. Kiedy to dobry Bóg położył mi na serce, aby w Sandomierzu uczynić coś, co mogłoby integrować w pewien sposób społeczeństwo sympatyków, co by mogło ukazywać piękno śpiewu cerkiewnego, piękno śpiewu kolędniczego naszej świętej prawosławnej tradycji. To były główne impulsy przede wszystkim. Problem pojawił się z funduszami, gdyż kogo pierwszego zaprosić, skąd pobrać fundusze, ale dobry Bóg tak wszystko poprowadził, że się udało. I do 11 edycji cały czas to kontynuujemy z tą namacalną ręką Bożą, która nad nami trzyma swoistą pieczę i trzyma swoiste błogosławieństwo.
Cerkiew w Sandomierzu jest pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Jaka jest jej historia? Bo jest budynek przystosowany do tego, aby tutaj odbywały się nabożeństwa.
Tak, na obecną chwilę, w momencie, gdy w 2010 roku diecezja pozyskała środki, pozyskała możliwości i zakupiła teren, koniecznym było przemianowanie budynku domu rodzinnego na potrzeby świątyni, na potrzeby budynku sakralnego, tak aby i duchowny z rodziną miał możliwość egzystencji i aby oczywiście zaspokajać potrzeby dla wszystkich wiernych, którzy będą takiej duchowej potrzeby i opieki potrzebowali. I tak też się ułożyło, dobry Bóg myślą, czy też działaniem ordynariusza diecezji, lubelsko-chełmskiego arcybiskupa Abla, zaplanował, pomógł zaplanować, przygotować, stworzyć dwa pomieszczenia, które to służą w obecnej dobie na nabożeństwa cerkiewne. Historia jest bardzo daleka, bo sięga 1150 lat przeszło już w samej misji cyrylometodiańskiej, gdzie tutaj na tych ziemiach uczniowie świętych równych apostołów braci Cyryla i Metodego apostoł Goras najprawdopodobniej przyszli i przynieśli jako pierwsi na ziemię tutaj. Także nie mówimy nawet o czasach, gdzie po okresie wojennym i międzywojennym, gdzie były świątynie, a zostały po prostu przejęte przez Kościół rzymskokatolicki lub przemianowane na inne budynki, sięgamy tradycją już przeszło milenium, gdzie na tych ziemiach sandomierskich tkwiła i realizowana była modlitwa do Najwyższego Boga w obrządku prawosławnym.
A jak dziś wygląda sytuacja z wiernymi w parafii?
Powiem dzięki Bogu. Te słowa nie będą sprawiedliwe. Dlatego, że pokaźną, bardzo pokaźną liczbę osób frekwencyjnie zaspokoili nasi uchodźcy z Ukrainy, którzy musieli uczekać narzekać. Dlatego mówię tutaj, sława Bogu, ale tak troszkę niesprawiedliwie, bo jednak musieli zostawiać swoje domy i wyjeżdżać i szukać innego azylu, żeby móc się schować, żeby mógł żyć bezpiecznie z rodzinami, z dziećmi małymi, żeby bomby nie latały nad głowami, żeby po prostu móc funkcjonować, egzystować. Dlatego mówię, że zwiększyła się, myślę, że około 400%. Jeżeli możemy powiedzieć o nabożeństwach typu Boże Narodzenie, Chrzczenie Gospodnie, największe święta, co w ubiegłych latach, no ta cząstkowa była liczba osób. A ostatnio, w samym nabożeństwie Bożego Narodzenia, to moje serce bardzo raduje, było przeszło około 50 osób.
Ledwo się mieszczą?
Nie mieszczą nawet, muszę powiedzieć, bo ciężko jest z tym już mieszczeniem. Dużo osób stoi w pretworze. Jak dalej będzie taka intensywność, no będziemy musieli zwracać się do ordynariusza diecezji z prośbą o budowę innego budynku sakralnego, czyli stworzenie, bo sami no, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, aby powstał nowy budynek cerkiewny.
Згодна з традицією, пасля свята Хрещення Господнього, коли святари відвідують вірників за святою хрещенською водою, починається так само акція «Супольна є справа», «Спільне діло». У цьому році збираються фінансові асоротки на ремонт православної церкви у гонор святих апостолів Петра і Павла у Елку. А про подробязності розказує настоятель церкви, айтець Рафał Лащук.
Ході нам о то, щоб виремонтувати церкву. Будинок został заадаптований на потреби sakralne wiele, wiele lat temu. Nigdy on nie był przystosowany do celów sakralnych i musimy w wielkim skrócie przeprowadzić generalny remont świątyni z wymianą okien, z wymianą więźby dachowej, z zabezpieczeniem stropu. Mamy pęknięte ściany, co można już było nie na jednym zdjęciu zobaczyć, na nagraniach. Musimy zadbać przede wszystkim o to, żeby za kilkanaście lat nadal ludzie z akcji Wisła mieli przede wszystkim miejsce do modlitwy, bo jeśli tego teraz nie zrobimy, no to będziemy mieli naprawdę bardzo duże wyzwanie za kilkanaście, kilkadziesiąt lat z budynkiem. Czy on przetrwa, czy on nie przetrwa. Na chwilę obecną nie zauważamy, żeby ściany bardziej się rozstępowały, jednak te ściany są pęknięte od fundamentów aż po strop, aż po dach i te pęknięcia są bardzo głębokie. Możemy je zarówno zobaczyć z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Poczyniliśmy ostatnio własnymi siłami pewne starania, żeby przede wszystkim nadać cerkwi nowego blasku. W 2014 roku dobudowano dzwonnicę do naszego budynku po to, żeby od ulicy Konopnickiej, jednej z głównych ulic w Ełku, było widać, że to jest cerkiew. Jednak nakłady finansowe również nas przerosły i kiedy zostałem proboszczem ponad rok temu, miałem wielkie wyzwanie, ponieważ musiałem dokończyć elewację klinkierową tej dzwonnicy. I od ulicy to wygląda pięknie i myślę, że wiele osób, które wejdzie do cerkwi, wiele osób, które zobaczą tą dzwonnicę, mówią, że tu przecież nic nie trzeba robić. No tak, ale nikt nie mówi o tym, że z matuszką, z kilkoma osobami, dosłownie z parafii, własnymi siłami również pomalowaliśmy całą cerkiew w środku, niejako ukrywając te niedoskonałości, te pęknięcia, żeby przede wszystkim to wyglądało należycie, godnie, tak jak to jest cerkiew. Tylko to jest chwilowe. My musimy teraz podziałać. My musimy teraz zrobić naprawdę gruntowne modernizacje, zrobić przede wszystkim ogrzewanie w tej cerkwi, zrobić ocieplenie. I tutaj wyszliśmy z inicjatywą, żeby przeprowadzić to wspólne dzieło po to, żeby zabezpieczyć tak zwany wkład własny, bo nasza świątynia jeszcze póki co nie jest w zabytku. Ona znajduje się na terenie układu urbanistycznego Starego Miasta Ełku i to on jest wpisany w zabytek. W związku z tym nakłady finansowe, jeśli chodzi o sprawy remontowe, niezbędne, niezbędne pozwolenia również są większe. Oprócz tego, że musimy uzyskać zgody ze starostwa na normalnie rozbudowę, remont, musimy również uzyskać pozwolenia od konserwatora, mimo że świątynia nie jest zabytkiem. No i sami po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale mamy ludzi dobrego serca, którzy chcą pomóc nam pozyskać środki unijne, natomiast żeby pozyskać środki unijne, musimy mieć tak zwany zabezpieczony wkład własny, czyli około 30-40%, to są naprawdę bardzo duże finanse, przekraczające nasze możliwości, bo nasza parafia jest mała, swoim zasięgiem obejmuje około 6 powiatów, wierni są rozproszeni, często nie mogą docierać i uczestniczyć na co dzień w posługach duszpasterskich, w nabożeństwach, ale są to potomkowie akcji Wisła, niektórzy z nich nawet pamiętają tę akcję Wisła. Kiedy odwiedzałem ich pierwszy raz kolędą, ich wielkim pragnieniem było, żeby zobaczyć przede wszystkim Skludną Cerkiew. Cerkiew, którą pamiętają ze dzieciństwa, ze swoich domów, tak oni jeszcze mówią, że my jesteśmy z domu, czyli to są osoby, które pamiętają tą akcję Wisła i właśnie chciałbym dać im tą możliwość, bo warto też podkreślić, że to oni postarali się, żeby wspólnota prawosławna Wełku otrzymała miejsce do modlitwy. Oni zaczynali, kiedy trafili tam po tej akcji Wisła, mamy też trochę bieżeńców, mamy też trochę osób z Syberii, którzy byli wywożeni na Sybir, oni to pamiętają, opłakują to bardzo mocno, to oni stawali, byśmy powiedzieli, na głowie, żeby uzyskać jakikolwiek budynek, miejsce do modlitwy. Oni najpierw modlili się w domach, modlili się w różnego rodzaju świetlicach, zdarzało się również w piwnicach i kiedy udało się uzyskać budynek, to ludzie zaczęli bardzo mocno się zrzeszać. Pamiętając o tym wszystkim, co ci ludzie przeszli, mi jako młodemu człowiekowi, mi jako młodemu proboszczowi, zależy przede wszystkim na tym, żeby im pokazać, że oni nie są gorsi. To jest mój cel, żeby ten budynek był ciepły, żeby ten budynek był zadbany, dom Boży, miejsce modlitwy wiernych Kościoła prawosławnego, bo jeśli my teraz o to nie zadbamy, w promieniu bodajże 70 kilometrów nie będziemy mieli żadnej czynnej prawosławnej świątyni. Historia cerkwi w Wełku rozpoczyna się w latach 50. My w tym roku podczas święta świętych apostołów Piotra i Pawła w Wełku obchodziliśmy 65-lecie od momentu konsekracji świątyni. Parafia została erygowana w 58 roku. Sam budynek datowany jest jeszcze na budynek przedwojenny. Wiemy o tym, że był tam magazyn zasobów szpitalnych, wiemy o tym, że tam była sala gimnastyczna poligonu w Orzyszu, był zbór protestancki, była tam również biblioteka miejska, w tym budynku również znajdowała się stajnia. Ten budynek nigdy nie miał przeznaczenia sakralnego. I kiedy on nie jest jeszcze wpisany do ewidencji zabytków, zależy nam na tym, żeby przede wszystkim nadać mu cech sakralnych. Mamy piękny ikonostas, mamy ołtarz, ale musimy pamiętać o tym, że wszystko ma swój kres i niestety musimy wylać posadzki, położyć nowe tynki na ścianach, pokazać z zewnątrz, że to jest cerkiew.
Jak w praktyce akcja Wspólne Dzieło wygląda?
Ja, prosząc pokornie proboszczów, prosiłem o to, żeby rozdawali ulotki, broszurki informacyjne z akcją. Do broszurek jest dołączony mały kartonikowy kalendarzyk kieszonkowy. Akcja będzie trwała do Niedzieli Przebaczenia Win do 2 marca. Postaramy się i zrobimy wszystko, żeby podać jakiekolwiek liczby, jakie do tej pory udało nam się zgromadzić. Na ulotkach mamy obszerną historię, mamy zdjęcie, dane potrzebne do przekazów, do przelewów. Ja bym tylko prosił wszystkich ludzi dobrego serca, którzy otrzymają te ulotki, żeby w tytułach przelewu pisywali swoje imiona za zdrowie i za zmarłych. Chciałbym wspominać ich na nabożeństwach, ale oprócz tego w pierwszą, drugą i trzecią sobotę Wielkiego Postu chciałbym pojechać do prawosławnych monasterów, gdzie również odsłużę za wszystkich ofiarodawców boską liturgię i podziękuję za to wspólne działanie.
teraz informacje z życia Cerkwi Prawosławnej. Ukryci sąsiedzi, nieznany świat starowierów w Polsce to kolejny temat, który usłyszymy podczas Wszechnicy Kultury Prawosławnej organizowanej przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, a także Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego Świętych Cyryla i Metodego. Początek o godzinie 18, a miejsce niezmienne – Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku.
Eleos, Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, przy współpracy z parafią prawosławną Świętego Mikołaja w Białymstoku organizuje kolejne już spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i dla ich rodzin, połączone z akafistem do Najświętszej Bogorodzicy ku czci jej cudownej ikony Kielich Nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę 29 stycznia o godzinie 17 w cerkwi Świętego Mikołaja w Białymstoku, po którym nastąpi spotkanie wszystkich zainteresowanych z terapeutą uzależnień w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy Świętego Mikołaja 5.
Stowarzyszenie Ruś organizuje wieczór z ikoną, obyczajami bożonarodzeniowymi i kolędą. O ikonie Bożego Narodzenia i Chrztu Pańskiego opowie czciec Supraskiej Lawry, ikonopisiec Jan Grigoruk. Obyczaje około bożonarodzeniowe przybliży profesor Irena Matus, kolędy zaś można będzie zaśpiewać wspólnie ze znaną dyrygentką i instruktorką śpiewu Alą Kamieńską. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku o godzinie 18.
Dziś podczas liturgii świętej arcybiskup białostocki Gdański Jakub udzieli święceń diakońskich absolwentowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Michałowi Uścinowiczowi. Początek liturgii o godzinie 10.
W Tyrespolu odbywa się już kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich. Relację z sobotniego dnia festiwalu usłyszymy za tydzień.
Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku organizuje 2 lutego pielgrzymkę do Brańska i Zań. W programie liturgia święta o godzinie 9 w cześć męczenników podlaskich w cerkwi w Brańsku, posiłek, a także modlitwa przy grobie męczenników w Zaniach. Informacje i zapisy w biurze bractwa. Wyjazd o godzinie 7 rano, powrót zaś o godzinie 14.30.
Grupa prawosławnych z Podlasia Pielgrzymi w Bogu zapraszają na pielgrzymkę do Wilna z okazji 27. rocznicy śmierci Schimonachini i Siergii. Program pielgrzymki zakłada uczestniczenie w nabożeństwach w Druskiennikach i Wilnie, a także poznanie historii i bieżącej sytuacji odwiedzanych świątyń i miejscowości. Głównym punktem jest uczczenie pamięci matuszki Siergii, wizyta na cmentarzu i panichida nad grobem. Pielgrzymka w terminie 14-16 lutego od piątku do niedzieli. Noclegi i wyżywienie zapewnia Monaster Świętego Ducha w Wilnie. I właśnie takim czynem nasze pieradacze nabliżyły się do swojego zawieszenia.
I żadaję wam błogosławionej niedzieli, a miłota Gospoda Jezusa Chrysta niechaj będzie zawsze z wami.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!
Во Христі за Христом нині дух з'явився в голубині, дух з'явився в голубині. Святий Дух з'явився нині, сповістив, що Бог людині, сповістив, що Бог людині. Веселімось, християни, бо Ісус Христос між нами, бо Ісус Христос між нами.